Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem jest Rafał Jeszczyński, prezes Stowarzyszenia Rafała Jeszczyńskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Porozmawiamy sobie o rzeczach przyjemnych i nieprzyjemnych. Mamy dwa w jednym. Z jednej strony mówimy o przyjemnych rzeczach, czyli o pomaganiu innym osobom, czym między innymi zajmuje się pańskie stowarzyszenie, a z drugiej strony o rzeczach nieprzyjemnych, no bo ta pomoc niesiona jest zawsze osobom potrzebującym, osobom chorym, często bardzo chorym. Właśnie ruszyła trzecia edycja akcji, w której zbieracie krew. Połączone to jest oczywiście z możliwością zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Za nami pierwsza część tej akcji. Zbieraliście krew właśnie i rejestrowaliście dawców w LO numer 1 w Zielonej Górze. No całkiem dobrze poszło na początek, powiedziałbym.
Tak, akcja pod nazwą Maturzyści chorym na białaczkę, trzecia edycja. Tym razem w 8 szkołach ponadgimnazjalnych będziemy wraz z fundacją, tutaj podkreślam, DKMS i z zielonogórskim tutaj krwiodawstwem organizujemy tą akcję. Zawsze zaczynamy od liceum numer 1, nie ukrywam, że zawsze tam jest najlepszy wynik.
To mówiła koordynatorka akcji, że ona się cieszy bardzo, że tam młodzież rzeczywiście tak ochoczo do tego podchodzi i trzeba przyznać, że były tłumy na korytarzu tych osób, które chciały się zarejestrować. Tam oczywiście trzeba spełnić pewnego rodzaju warunki. To nie jest tak, że każdy może zostać dawcą szpiku, natomiast młodzi ludzie no garną się do tego, to dobrze chyba.
Tak, garną się. Ja pracuję na tym, żeby była taka moda na rejestrowanie się, że obalam też mity, żeby się nie bać podejść do rejestracji. To jest bardzo ważne. Z tego względu, że wciąż jakby mnie denerwuje, mówiąc kolokwialnie, że mamy w województwie lubuskim niecałe 3% osób zarejestrowanych i cały czas gdzieś te mity krążą. Mimo to trzecia edycja ruszyła. Wiemy już, że 30 parę maturzystów zarejestrowało się. Mogło być więcej, ale są pewne obwarowania zdrowotne, które obligują do tego, żeby można było się zarejestrować. Też nie tylko maturzyści się rejestrują, ale też osoby już pełnoletnie, czyli licealiści, którzy ukończyli 18 rok życia. No i tutaj wynik, myślę, 30 parę osób jest bardzo dobry. Już wiem też, że 8 litrów krwi zostało pobranych, także też to nas bardzo cieszy. Na pewno te banki krwi są już zawsze, nie jest z tym tak aż tak dobrze. Też tutaj podkreślam, że to nie jest tak, że taka krew może leżeć sobie pół roku, to jest bodajże 30 dni tylko, także...
No ale krwi przez cały czas brakuje, co do tego nie ma wątpliwości.
Tak, i cały czas brakuje. Także 21 akcja dobiegnie końca i mamy nadzieję, że znowu pobijemy rekord, bo w dwóch poprzednich edycjach udało się zarejestrować ponad 400 maturzystów. Mamy informację, że w LO numer 5 jedna z takich akcji spowodowała, że odnaleziono bliźniaka genetycznego. Tutaj
to też się nie zdarza często, tak? Jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile lat istnieje DKMS, prawie 30, i tak na dobrą sprawę, jeśli spojrzeć na to w ten sposób, że DKMS rozszerzał swoją działalność z Niemiec na różne inne kraje, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, tych dawców zarejestrowanych jest mnóstwo, natomiast udało się znaleźć tam kilkadziesiąt tysięcy dopiero bliźniaków genetycznych.
Tak, ale uważam, że to zawsze jest problem tego, że tych osób zarejestrowanych jest po prostu mało i także my jako stowarzyszenie walczymy z mitami. Staram się jako prezes występować dużo w mediach, chociaż jest to bardzo dla mnie ciężkie i stresujące, ale wiem, że są pewne priorytety.
A czego ludzie się boją? Co boją się samego momentu, kiedy nie wiem, zadzwoni telefon i okaże się, że mają oddać swój szpik, boją się procedury, nie wiedzą, jak to wygląda?
Tak, boją się procedury, nie mają świadomości, krążą cały czas mity, że po prostu ten szpik kostny, jak jest jest pobierany, to jest pobierany z kręgosłupa, że można wylądować na wózku inwalidzkim, że może to źle się dla nich skończyć zdrowotnie. Także to są takie cały czas mity, które krążą. Ja zrobiłem akcję ulotkomanie w szkołach, wydrukowaliśmy ponad 17 tysięcy ulotek, która była skierowana stricte do rodziców, ponieważ sami maturzyści mówili, że...
Nie wiedzą, o co chodzi rodzice.
Rodzice nie wiedzą, o co chodzi i zabraniają swoim pociechom, żeby się rejestrowali. A sprawa jest bardzo prosta, że sama rejestracja jeszcze nic nie oznacza. Można ją zrobić w dwóch przypadkach, czyli wysłać można, po prostu można odebrać pakiet z DKMS-u, można to załatwić przez internet lub zgłosić się do regionalnego krwiodawstwa, gdzie jest pobierana krew 10 ml krwi, próbka. No i wtedy, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, jesteśmy jakby w bazie danych, gdzie osoby, które na przykład zachorowały na białaczkę, zgłaszają się z takim przypadkiem i wtedy cała baza jest przeszukiwana.
A inna sprawa, że to może się też tak zdarzyć, że zarejestrujemy się dzisiaj, a telefon zadzwoni za 10 lat, czy więcej. Tak?
To już nawet za 10 lat to było bardzo dobrze. Czasami bywa to naprawdę, że po 3 miesiącach, a czasami przez cały okres swojego życia możemy nie dostać takiego telefonu.
A to też jest obligatoryjne? Jeśli dzisiaj się zapiszę i zadzwoni ten telefon, to muszę się zdecydować, czy będąc zarejestrowanym mówię: nie, jednak nie, przepraszam bardzo.
No właśnie, jak są przeprowadzane te nasze akcje w szkołach, to tydzień wcześniej już przychodzi paczka i uczniowie na lekcjach wychowawczych mają przeprowadzane jakby takie lekcje, pogadanki, lekcje oświadamiające, z tego względu, żeby nie manipulować młodzieżą, z tego względu, że jak przyjdzie już ten czas, że na przykład dostanie dana osoba telefon, że odnaleziono bliźniaka genetycznego, żeby ona się nie wycofała, bo najgorsze jest to, jeżeli już taka osoba dostanie sygnał, że odnaleziona, a nagle się wycofujemy. Są też przypadki, że wiadomo, młodzież gdzieś rejestruje się, wyjeżdża gdzieś za granicę, zmienia adres zamieszkania
i nie ma kontaktu,
także też tutaj zwracamy też uwagę, żeby jest nacisk na to, żeby po prostu
aktualizować
dane, żeby nie było problemu, bo taka osoba naprawdę jest potrzebująca i tutaj czas gra bardzo dużą rolę.
A skąd w ogóle pomysł na to, żeby organizować tego rodzaju akcje i inne, o których pewnie zaraz porozmawiamy, skąd to się wzięło? Siedział sobie Rafał Jeszczyński w domu i mówi: a założę stowarzyszenie, będę pomagał ludziom?
Powiem tak, że tak jak już wielokrotnie mówiłem, gdzieś zaobserwowałem, jak mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, że jest to duże zaangażowanie społeczników i tak naprawdę ze swojego doświadczenia w rodzinie osoby, które chorowały na raka, też mnie zmobilizowały. Wiem, że nie jestem lekarzem, nie mogę w inny sposób pomóc, a tutaj jednak jest szansa i kierunek, gdzie można wykorzystać potencjał zdrowych ludzi, aby mogli się dzielić po prostu tak naprawdę życiem i pomagać osobom chorym. Też przeprowadzam akcję z tego względu, że od dziecka widziałem, jak mój ojciec oddawał krew i jest honorowym dawcą krwi, także tak
mam z domu wyniesione.
Mam to wyniesione z domu, gdzieś to zaszczepione, także transplantacja, to akurat też wielokrotnie mówiłem, że poznałem rodziców moich, jednego z rodziców, który był po transplantacji i dzięki temu żyje, także wiem, mam tu z pierwszej ręki informację, że bardzo ważne jest, żeby też się nie bać i gdzieś w gronie rodzinnym rozmawiać w tej kwestii, żeby po prostu podjąć tą decyzję też świadomie, że może warto by było po naszej śmierci oddać się na
A tutaj też nie jest tak łatwo o tym. Często ludzie nie chcą się zgodzić na to, żeby być dawcą organów.
Tak, też tutaj pokutują pewne złe mity, że lekarz, w takie bardzo złe, że lekarz na przykład nie będzie może chciał ratować przyjmować, bo on będzie chciał te organy, a wiadomo, że on nie wie, jaka będzie decyzja rodziny i na pewno robi wszystko w jego mocy, żeby to życie uratować.
I najgorsze jest to, jak ludzie, czy młodzi, czy starzy, bo to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czytają jakieś bzdury w internecie, gdzie jeden drugiego nakręca. Nie wypowiadają się tam fachowcy, tylko pseudofachowcy albo domorośli fachowcy i opowiadają po prostu jakieś rzeczy wyssane z palca, a potem ktoś to powtarza, tak? Ludzie to linkują, gdzieś wysyłają sobie nawzajem i buduje się taki oto obraz dziwny.
No dokładnie, w internecie można wszystko napisać, no, nikt tego nie reguluje i później takie mity krążą, a sam rozmawiam później z takimi osobami, a gdzieś tam przeczytał, a coś usłyszał, to jest później podawane, a po co ci to, lepiej nie ryzykować, później będziesz może miał jakieś problemy zdrowotne i to tak właśnie krąży i mamy później z tego tytułu taki problem, że no osoby nie mogą odnaleźć tego bliźniaka genetycznego albo po prostu no brakuje tych organów.
A nauczyciele chętnie podchodzą w szkołach do tego rodzaju akcji, żeby uświadamiać, żeby uczyć młodych ludzi?
Tak, akurat tutaj w każdej szkole mamy, rozmawiałem tutaj z dyrektorami, wyznaczyliśmy tutaj koordynatorów w każdej szkole, naprawdę fajnie do tego podchodzą i pozytywnie, nie mają żadnych negatywnych jakby myśli w tej kwestii i organizują. Cieszę się, że udało się nam jako stowarzyszenie zaszczepić, że co roku już taka jakby akcja weszła w krew, że uczniowie się pytają. Zawsze robimy w ten sposób, że te osoby, ci licealiści, którzy jeszcze nie mogą się rejestrować, oni jakby rejestrują swoich starszych kolegów, także oni już tak naprawdę wiedzą w czym rzecz i tak robimy w kolejnych latach, że później są pełnoletni i oni mogą się zarejestrować, także oni tak naprawdę już czekają, że
no
za rok...
O to chodzi. Pani Ania, nauczycielka biologii z LO1, która tam koordynowała tą akcję, mówiła o jednym z chłopaków, który rok po roku chodził i mówił, jeszcze nie mogę, bo nie jestem pełnoletni i w tym roku przyszedł, mówi, że w końcu mogę się zarejestrować, bo osiągnąłem pełnoletność. Rozmawiając z nią w ogóle miałem wrażenie, że ona też jest taka przejęta całą tą akcją i czuje to po prostu najzwyczajniej.
No i to jest najważniejsze, żeby były pozytywne fluidy, bo to jest tak naprawdę, trzeba wprowadzić taką modę, nie bać się tego, że to jest fajne, że to jest zdrowe, że pomoc drugiej osobie jest naprawdę pozytywne i no, powinno to tak wyglądać i mam nadzieję, że ta akcja będzie się rozwijać. Nawet jeżeli ja bym już miał tego nie robić, to liczę na to, że każda ze szkół już będzie to tradycja, że na przykład po feriach robimy akcję szpikową i pobór krwi.
To nie tylko ta akcja, to nie jedyna rzecz, którą zajmuje się stowarzyszenie. Próbujecie pomagać na różne sposoby, czasami na przykład organizując kabaretony, więc to też jest taka rzecz miła i sympatyczna. Ludzie chętnie chodzą, a przy okazji idąc na taki koncert kabaretowy mogą pomagać.
Tak, udało nam się zorganizować drugą edycję kabaretonu. Odbyła się 5 grudnia, pomogliśmy Mikołajowi, także zgłaszają się do nas cały czas rodzice chorych dzieci, także tych akcji nie jesteśmy w stanie nawet tyle przeprowadzić, ale ile możemy, to robimy.
No właśnie o to chodzi, bo ludzie szukają pomocy, nie ma się co dziwić, jeśli są w trudnej sytuacji. Właściwie niemal każdego tygodnia słyszymy o jakiejś akcji, jakiejś zbiórce, no i czasami wystarczą po prostu chęci. Ja niedawno rozmawiałem z osobami, które podjęły się zorganizowania maratonu rowerowego Indoor Cycling na rzecz chorej dziewczynki na padaczkę. No, strasznie cierpi to maleństwo i okazało się, że w momencie, kiedy uruchomili wydarzenie na Facebooku, momentalnie zarejestrowała się maksymalna ilość osób. Tyle, ile jest rowerów stacjonarnych w Zielonej Górze, tyle momentalnie się zarejestrowało. Mówią, no więc w takim układzie próbujemy podwoić, spróbujemy ściągnąć te rowery z innych miejsc, no bo skoro ludzie chcą, to trzeba to robić, tak? Więc czasami wystarczy po prostu tak odrobina chęci.
Tak, na pewno. Tutaj też dużym powodzeniem się ten kabareton cieszy. Z mojej strony zawsze organizujemy tak akcje, żeby były jak najmniejsze wydatki, wszystkie kabarety występują za darmo, ani złotówki nie pobierają, sale też mieliśmy za darmo, także...
Artyści też mają to do siebie, że chętnie się włączają w tego rodzaju.
Tak, nie miałem nigdy problemu też Mikołaj był na sali, byli rodzice, także naprawdę kameralna impreza, gdzie przy okazji były też licytowane koszulki Falubazu i Stelmetu. Zawsze nie mam problemu, kiedy zgłoszę się do Stelmetu czy do Falubazu, zawsze dostanę koszulkę z autografami drużyn i licytujemy później te koszulki. Impreza miała trwać na przykład 1,5 godziny, a przedłuża się do ponad 2 godzin, także jest to tam gdzieś improwizacja, że naprawdę jest to takie rodzinne przedsięwzięcie i przy okazji dobrej zabawy pomagamy też dzieciom i już mam, tak naprawdę przygotowuję już na przyszły rok kabareton i już mam pewne kabarety, które chcą wystąpić, także rozwija się to wszystko. Widzę, że coraz więcej osób bierze udział w naszych akcji i coraz więcej osób chce i coraz więcej osób się do nas zgłasza, że chce przy naszych akcjach pomagać i bardzo się cieszę, że jednak tu Zielonogórzanie, myślę, że Polacy mają dobre serce i potrzebują.
To widać przy okazji różnego rodzaju akcji, które są organizowane. Co w najbliższym czasie? 21 finał akcji związanej ze Szpikiem i z krwiodawstwem, a potem?
Już 14 kwietnia charytatywny festyn Bociana, zawody pływackie. Już też już jestem po rozmowie z rodzicami dziecka.
No właśnie, bo to ważne, tutaj z rodzicami dziecka, dla którego będzie robiona akcja. Ja pomyślałem o tym, że przy okazji tej imprezy też rodzice dzieciaków są zaangażowani w to, żeby wziąć w niej udział i to czynny udział, tak?
Tak, bo tutaj akurat charytatywny festyn Bociana polega na tym, że to są zawody pływackie. Ja akurat jestem z pływaniem związany całe życie i padłem na taki pomysł, że warto by odwrócić rolę, żeby nie tylko rodzice patrzyli, jak ich pociechy pływają, ale żeby dzieciaki zasiadły na trybunach i rodzice troszeczkę z siebie dali wysiłku. I to się sprawdza. Teraz wiem, że będzie rekordowa publika, bo już mam informację, że będzie uczestniczyć około 200 osób. Także to będzie największa impreza. Wydaje mi się, że jedna z większych w Polsce, bo nie słyszałem, że były organizowane takie charytatywne zawody stricte pływackie. Także też mnie to cieszy, że jesteśmy oryginalni.
Inna sprawa, że w Zielonej Górze pływanie zawsze stało na dobrym poziomie. Przez cały czas jest mnóstwo tych osób, które trenują od małego, właściwie można byłoby powiedzieć. A często jest tak, że to rodzice gdzieś kiedyś trenowali i potem zaczynają trenować dzieciaki.
Ale też mam informację, że wzięli udział w zawodach i spodobało im się to, że chcą później kontynuować.
No bo to jakieś... też forma fajnej zabawy. Jest
tak, fajnej zabawy, ale też mówią, że fajne uzupełnienie na przykład czy do crossfitu, czy do biegania, czy do innych rzeczy, że taki niekontuzyjny sport, który rozluźnia i fajnie endorfiny się wydobywają po treningu, także cieszę się, że później kontynuują i biorą nawet lekcje pływania, bo już się szykują na następne zawody Bociana, także...
A można się jeszcze zapisać na te zawody?
Tak naprawdę ja już mam informację stricte, że bardzo dużo osób z naszego klubu chce wziąć udział rodziców, a zapisy ruszą miesiąc przed imprezą, także będą też rozdawane ulotki, będzie też informacja na Facebooku, zrobimy wydarzenie, także polecimy, mówiąc kolokwialnie, na grubo, a im więcej osób, tym więcej będziemy mogli, będzie tam wpisowe, więcej osób będzie mogło gdzieś to wpisowe wrzucić do puszki i więcej pieniędzy będzie dla chorego dziecka.
I o to w tym wszystkim chodzi.
Dokładnie.
Po pierwsze, żeby zeszczepić w ludziach to, że można pomagać, można się przy okazji przy tym dobrze bawić, a po drugie czasami zrobić coś dla innego człowieka.
Dokładnie. Ważne jest to, żeby, jak organizuje się takie imprezy, żeby jakby trafić w rynek, że po prostu nie tylko, że dajcie, tylko żeby tym osobom też coś dać, żeby mogły się dobrze bawić, żeby kupić jakieś chociaż małe upominki, żeby te dzieciaki, ci rodzice też się dobrze bawili, żeby to by było, żeby to by było, żeby była obopólna przyjemność, żeby to nie było tylko dajcie nic, tylko zbieramy pieniądze gdzieś tam na konto, ale jednak tutaj już musimy polecieć troszeczkę komercyjnie, żeby osoby się też dobrze, żeby wtedy przyciągamy więcej osób i to naprawdę fajnie wygląda i są dwie pieczenie na jednym ogniu.
A przy okazji pocztą szeptaną idzie, byliśmy, było fajnie, spróbujcie dokładnie za rok przy okazji kolejnej akcji.
Dokładnie, później podchodzą do mnie osoby i mówią, że a fajna impreza, że oryginalna, staramy się właśnie, zawsze współpracujemy też z DJ-em, dobry podkład muzyczny, żeby to była impreza z energią. Sam przeprowadzam taką imprezę, spikeruję, także dbam o to, żeby tempo imprezy było szybkie, nikt się nie nudził, żeby było wesoło i wtedy też możemy wydobyć z tych rodziców więcej pieniążków dla dziecka. Tak działamy, nie robimy nic złego, a pozytywnym podejściem na pewno da się dużo zrobić. Jest to tak, jak tutaj pan redaktor mówił, że poszłą pantoflową, wtedy więcej osób chce uczestniczyć na przyszły rok i każdy korzysta.
Rafał Jeszczyński, prezes Stowarzyszenia Rafała Jeszczyńskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.